With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokwi I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars.
For 84 years,
the Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 84 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki. Słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Przekroczyć próg nadziei to jedna z najbardziej znanych książek Jana Pawła II. Bestseller, który wzbudził wielkie zainteresowanie i wiele kontrowersji na całym świecie. Do czasu wydania tej książki nie było zwyczaju, by głowa Kościoła katolickiego wydawała pod swoim imieniem osobiste refleksje na temat wiary, historii, kultury i własnego życia. Pewnego rodzaju zaskoczeniem był sukces książki. Wywiad rzeka sprzedał się na świecie w ponad 20 milionów egzemplarzy. Jan Paweł II mówi o Kościele, religii, problemach współczesnego świata. Głównym zamiarem Ojca Świętego jest zaproszenie współczesnego człowieka do tego, aby przekroczył próg nadziei, to znaczy wyszedł z obszaru smutku, zwątpienia, agnostycyzmu, i wszedł w obszar nadziei, gdzie działa Bóg w osobie Jezusa Chrystusa. Jan Paweł II jest świadomy rozlicznych zniewoleń i trudności, które nie pozwalają wielu ludziom uczynić tego odważnego kroku. Papież jest wobec nich cierpliwy.
W dzisiejszej archiwalnej pogadance usłyszycie ojca Korneliana Dende, który zaprosił księdza biskupa Edwarda Materskiego, aby zachęcił nas do przeczytania książki Jana Pawła II, Przekroczyć próg nadziei.
Witam was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jest najwyższym nauczycielem Kościoła. On za pośrednictwem swego ducha trzyma w rękach ster Kościoła. On kieruje urzędem nauczycielskim, by wiernie wykładał Boże objawienie. namiestnik Chrystusa na ziemi, Ojciec Święty, wykonuje swój urząd apostolski i nauczycielski przez wydawanie encyklik, bulli, listów apostolskich, wygłaszanie przemówień oraz homilii. W nich naucza i broni wiary świętej katolickiej zgodnie z Pismem Świętym i tradycją. W tych dokumentach oficjalnie zwraca się do wszystkich biskupów i wiernych Kościoła katolickiego. W dziejach Kościoła nie zdarzyło się jeszcze, żeby papież zabierał głos w sprawach religijnych i w sposób nieoficjalny zwracał się do wszystkich ludzi na całym świecie, do tych, którzy należą do różnych religii, do niewierzących, przez wydanie książki. Tak właśnie postąpił Ojciec Święty Jan Paweł II. W swej książce odpowiada na pytania, które dręczą każdego człowieka o sensie życia. Książka papieża wzbudziła wielkie zainteresowanie. Przeczytał ją również nasz przemiły gość z Polski, jego ekscelencja ksiądz biskup Edward Matera z Radomia. Obecnie przemówi do was i podzieli się swymi wrażeniami z tej lektury w pogadance zatytułowanej Zamyślenia nad książką Jana Pawła II. Przekroczyć próg nadziei.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pragnę dziś mówić o książce Ojca Świętego Jana Pawła II. Przekroczyć próg nadziei. Jeszcze nie obeschła farba drukarska książki, która jest niewątpliwym zjawiskiem, a już rozpisali się ludzie na temat nadzwyczajności tego zjawiska. W Italii prezentował książkę arcybiskup Mediolanu kardynał Carlo Maria Martini. W prasie polskiej pojawiały się nie tylko informacje, ale wręcz omówienia dzieła papieża. Książka jest naprawdę niespodzianką. Papieże przemawiają dużo, bardzo dużo, a każda z wypowiedzi jest skrzętnie odnotowywana w L'Osservatore Romano, jeszcze skrzętniej w Acta Apostolice Sedis. Wypowiedzi papieskie rozrastają się wreszcie do dzieła o znakomitej objętości, począwszy od czasem improwizowanych wypowiedzi, poprzez niedzielne przemówienia przed modlitwą Anioł Pański, poprzez katechezy na środowych audiencjach, wielorakie homilie mszalne, aż po listy, adhortacje i encykliki. W pontyfikat Jana Pawła II wpisują się coroczne, jak dotąd, obszerne zbiory przemówień podczas apostolskich pielgrzymek na wszystkie kontynenty. Nawet wakacje ma papież pracowite, bo i w Castel Gandolfo, i w alpejskim Ustroniu Ojciec Święty spotyka się z ludźmi, odprawia nabożeństwa, przemawia, a jest to wszystko skrzętnie notowane. Są więc całe tomy papieskich przemówień. Ale żeby papież napisał książkę, nie, to się zdarza bardzo, bardzo rzadko. Dzieje książki, o której mówimy, są zupełnie szczególne. Zgodził się mianowicie Ojciec Święty na bezprecedensową propozycję wystąpienia przed telewizyjnymi kamerami. Zgodził się udzielić wywiadu, a miało to być związane z 15. rocznicą pontyfikatu, a zatem miało się odbyć w październiku 1993 roku. Szczęśliwie papież nie miał czasu. Naprawdę szczęśliwie. Szyki pokrzyżowała pielgrzymka apostolska do krajów bałtyckich, która wymagała szczególnego przygotowania. Włoski dziennikarz Vittorio Messori przygotował już scenariusz telewizyjnego programu, naszkicował problemy, o których chciał z papieżem mówić. Ojciec Święty propozycję przyjął, ale czasu naprawdę zabrakło. I tak zrodziła się książka, bo Ojciec Święty zbyt ceni ludzki wysiłek, aby go przemilczeć, a dostrzegł ogrom wysiłku dziennikarza, który się napracował nad koncepcją telewizyjnej rozmowy, nad sformułowaniem problemów, o które chciał zapytać. Pisał więc papież odpowiedzi na postawione pytania. Niektóre wymagały rozszerzenia problemów i uzupełnień. Rodziła się książka, która dla dziennikarza była zaskoczeniem, a dla nas wszystkich myślę w tym przypadku nie tylko o katolikach, stała się niewątpliwym darem i w konsekwencji bestsellerem na rynku księgarskim. Z egzemplarzy wydanych w Polsce przez Katolicki Uniwersytet Lubelski uśmiecha się z okładki dobry człowiek Jan Paweł II, któremu Chrystus zlecił kierowanie Kościołem w ostatnim ćwierćwieczu wieku XX. Piotr naszych czasów, właśnie Piotr, opoka Kościoła, Kościoła, który jest mistycznym ciałem Jezusa Chrystusa. W sieci kablowej naszej telewizji wyemitowano latem film pod tytułem Buty rybaka. Przedziwny film, w jakiejś mierze prorocki, bo tworzony w czasach, w których pomysł na papieża spoza Italii był tylko pomysłem. Otóż ten filmowy, niewłoski papież podejmuje w filmie decyzje trudne, do granic możliwości trudne. Podejmuje się dzieła mediacji między światowymi potęgami, aby ludzkość ocalić przed totalną wojną, po której świat może się okazać już tylko trzęsawiskiem popiołów. I kiedy zdania kardynałów są podzielone, kiedy bohaterem filmu targają wątpliwości, pada spokojny głos dotychczasowego oponenta. Ty jesteś Piotr, uczynimy jak powiesz. Ty masz klucze królestwa, ty mówisz w imieniu Pana. Potrzebny jest nam wszystkim ten uroczy realizm wiary. Ty jesteś Piotr. Tę prawdę odnosimy dziś do Jana Pawła II. Podziwiamy go i kochamy, ale nade wszystko motywem odniesienia do jego osoby jest owa pewność, że jest Piotrem naszych czasów. I wydaje się, że nie można książki Jana Pawła II przyjmować inaczej, jak w świetle tego wyznania, tego przekonania, że jest Piotrem opoką. Uprawnione wówczas stają się analogie. A myślę o analogii, która jest jakoś wpisana w serce Kościoła. Myślę o świętym Piotrze, który z Galilei, znad jeziora, poprzez Antiochię przywędrował do Rzymu. Straszny był Rzym tamtych czasów. Biedni byli pierwsi świadkowie Ewangelii, pierwsi, którzy przyjęli dobrą nowinę o zbawieniu pośród Rzymu, dławiącego ich prześladowaniami. O czym rozmawiał święty Piotr z pokoleniem pierwszych wyznawców Chrystusa? Co mówił często zastraszonym pierwszym wyznawcom, którzy przedzierali się pod osłoną nocy na Eucharystię w katakumbach przy drodze Afpijskiej? Katechezę Piotra spisał ewangelista Marek. Sam Piotr napisał dwa listy do gmin chrześcijańskich. Wydaje się, że Piotr był przede wszystkim świadkiem. Świadkiem Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Świadkiem prawdy o Bogu człowieku, który każdemu człowiekowi przyniósł pewność życia odkupionego, życia, które się spełnia w całym bogactwie człowieczeństwa, które stało się ziemską naturą Syna Bożego. Świadectwo Piotra musiało być mocne, skoro w imię prawdy o Jezusie ludzie wędrowali na śmierć, a pogańskiemu światu, który ich nie rozumiał i prześladował, mieli do zaproponowania życie przesycone nadzieją ostatecznego zwycięstwa. Bo dla ostatecznego zwycięstwa człowieka Bóg stawał się człowiekiem. Po 20 wiekach dziejów chrześcijaństwa dokładnie to samo ma do powiedzenia światu Piotr prowadzący Kościół ku trzeciemu tysiącleciu. Jan Paweł II zaprasza nas wszystkich, abyśmy przekroczyli próg nadziei. Widać, takie jest zadanie, które Jezus zleca Piotrowi i jego następcom. Widać, taka jest misja Piotra i tego, który przywędrował z Galilei, i tego, który do Rzymu przybył z Wadowic i Krakowa. Zatrzymajmy się wspólnie nad kilkoma niespodziankami książki Jana Pawła II. Nad kilkoma jedynie, bo w istocie każda stronnica jest niespodzianką. Najpierw więc tajemnica papieża. jak doświadcza tej tajemnicy człowiek, który wie pewnością wiary, że jest namiestnikiem Chrystusa? Jeżeli ktoś o papiestwie mówi językiem polityki, a taka pokusa i taka nieporadność przebija stylu przecież wypowiedzi, ten papiestwa nie rozumie w ogóle. Sądzę, że kiedy konklawe dobiegało końca, kiedy przed elektem stawał kardynał, pytając, czy przyjmuje wybór, musiało przez serce wybranego przedzierać się dramatyczne pytanie Jezusa: czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Tak pytał Jezus Piotra, tak pyta wszystkich wybranych, aż po Jana Pawła II. Kim więc jest człowiek, który musi na takie pytanie odpowiedzieć i przed własnym sercem, i przed obliczem całego świata? Kim jest? Jan Paweł II takiej odpowiedzi udziela. Jest to odpowiedź wiary pokornej, ale wiary oczywistej, zrodzonej z najbardziej osobistego dialogu z Jezusem. Ten papież na każdej niemal stronie książki prowadzi nas do zachwytu Bogiem, Bogiem Abrahama i Bogiem Mojżesza, ale najbardziej Bogiem Jezusa i w Jezusie Chrystusie. Z tego zachwytu Bogiem wywodzi się zupełnie szczególny humanizm Jana Pawła II. Bardzo przestronny humanizm. Rozumie papież i tych, którzy do Boga idą drogą Buddy, i tych, którzy go czczą wiarą Mahometa. Rozumie wszystkich, którzy Ewangelii nie znają lub lękają się jej wymogów. Penetruje ludzkie wędrówki do Boga przez konstelacje jednostkowych sumień. Ale w tym ogromnym podziwie dla tajemnicy człowieka jest w istocie jakiś żal. Żal, że blask prawdy, veritatis splendor, jest właściwie w zasięgu serca każdego i wszystkich, a czasem tym sercom brakuje ostatecznej odwagi, aby się do końca przyjrzeć i do końca zrozumieć w świetle Ewangelii. Nie ma w tym żalu nic z wyższości, ani, broń Boże, pogardy dla ludzkich poszukiwań. Jest natomiast jednoznaczne świadectwo tego, który wie mocą wiary, że ludzkość i każdy człowiek może siebie odnaleźć i siebie zrozumieć tylko w Jezusie Chrystusie. Fascynuje w dociekaniach papieża jego nieprawdopodobna erudycja. Porusza się po obszarach wiedzy ludzkiej z taką łatwością, z jaką po jej wycinkach poruszają się specjaliści. Od dociekliwej znajomości Biblii, poprzez ojców Kościoła, poprzez klasyków myśli chrześcijańskiej jak święty Tomasz z Akwinu, aż po filozofię oświeceniową i współczesną, aż po meandry literackich dociekań, które przytacza z łatwością znawcy. I w tym wymiarze książka jest niespodzianką. Jest wreszcie niespodzianką szczególnego świadectwa. Świadectwu temu jest na imię Polska. Pojawiają się w książce rodzinne Wadowice z obrazem Matki Bożej w parafialnym kościele i z żydowską synagogą, do której chodzili na modlitwę rówieśnicy papieża. Pojawia się Kraków i ludzie krakowskich uczelni. Pojawia się Lublin z otwartością filozoficznej szkoły. Pojawiają się młodzi przyjaciele papieża, którzy go prowadzili młodzieńczym niepokojem do konieczności odkrywania fenomenu, jakim jest młodość. Pojawia się Kalwaria Zebrzydowska, w której kult Matki Bożej zespala się z pasyjnym nabożeństwem dróżek. Pojawia się wreszcie Jasna Góra, której dzieje i obecność Matki w częstochowskiej ikonie zapraszają do przekraczania progu nadziei, dokładnie tak, jak ten próg przekraczali Polacy tyle razy skazywani na wyniszczenie i tyle razy zwycięzcy. To w oparciu o polski fenomen zaprasza papież świat, aby uwierzył, że zwycięstwo przychodzi przez Maryję, jak wierzył w to prymas Chląd i prymas Wyszyński, jak świadczy o tym Jan Paweł II. Jest jakaś klamra, która z książki wynika i spina dotychczasowy pontyfikat Jana Pawła II. Zaczynał go wołaniem: nie lękajcie się. Po 15 latach podpowiada ludzkości, aby przekroczyła próg nadziei. Źródłem jednego i drugiego jest Jezus Chrystus, odkupiciel człowieka. Ten, który lękliwą relację człowieka wyrażoną w ateistycznej formule Pan-sługa przemienia na formułę Ojciec-syn. Bóg jest naszym Ojcem. Jesteśmy Jego odkupionymi dziećmi. Warto więc pośród lękliwego świata, pośród lękliwości naszych serc, przekroczyć próg nadziei. Dziękujemy Ci, Ojcze Święty, za niespodziankę Twojej książki, a wszystkich gorąco, gorąco zachęcam do jej przeczytania, do jej przemedytowania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są ręce gotowe do pracy z Tobą i czyste serce. O Panie, do Tebe mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię, swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś mógł.
Drodzy słuchacze, pod koniec naszej audycji proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń.
Uroczystość Chrztu Pańskiego zakończyła liturgiczny okres Bożego Narodzenia i rozpoczęła okres zwykły. Jednak w wielu kościołach wierni śpiewają kolędy aż do uroczystości ofiarowania Pańskiego, czyli 2 lutego, bo w tym dniu Ewangelia jeszcze raz wspomina Boże Dziecię, ofiarowane w świątyni. Dlatego my też w naszych audycjach kolędujemy.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na miesiąc styczeń włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej przyświętej sprawowanej w ostatnią niedzielę stycznia. Przez cały ten miesiąc Was i Wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem świętej Bożej Rodzicielki.
Na styczeń Ojciec Święty podaje nam następujące intencje modlitw. Ogólną, aby ludzie należący do różnych tradycji religijnych i wszyscy ludzie dobrej woli współpracowali w promowaniu pokoju. Oraz ewangelizacyjną, aby w tym roku poświęconym życiu konsekrowanemu zakonnicy i zakonnice odnaleźli radość płynącą z naśladowania Chrystusa i gorliwie oddawali się posługiwaniu ubogim. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, aby wszyscy wierzący w Chrystusa byli przekonani, że jest możliwe osiągnięcie jedności chrześcijan, zaczynając od codziennych gestów tworzących tę komunię.
Wysłaliśmy Wam zaproszenie do udziału w naszej najnowszej, jakże szczególnej nowennie do świętego Jana Pawła II. To z nim będziemy trwali na modlitwie i ofierze od 3 do 11 lutego, do dnia wspomnienia Matki Bożej w Lourdes i Światowego Dnia Chorego. Możemy być pewni, że nasz ukochany papież stoi teraz w oknie domu Ojca. Patrzy na nas i nam błogosławi. Wiemy już, że mamy bliskiego i drogiego orędownika i patrona w niebie. Jesteśmy świadomi, że teraz wszyscy, nawet ci spośród nas, którym nie było dane spotkać go osobiście za życia, możemy powierzać Mu swoje troski i prosić o wstawiennictwo i opiekę, bo teraz jest on jeszcze bliżej Boga i jeszcze bliżej nas. Weźcie w tej nowej nowennie udział, polecając się wstawiennictwu świętego Jana Pawła II.
Tydzień modlitw o jedność chrześcijan jest obchodzony na całym świecie już od ponad 100 lat. Jest on corocznie okazją nie tylko do wspólnej modlitwy, a także lepszego poznania się i zbliżenia członków różnych tradycji wyznaniowych. W czasie jego trwania spotkają się wierni, duchowni i świeccy Kościoła rzymskokatolickiego oraz kościołów prawosławnego, luterańskiego, metodystycznego, polsko-katolickiego i mariawickiego. 18 stycznia rozpoczyna się ekumeniczny tydzień modlitw o jedność chrześcijan.
Cały czas pracujemy nad promocją ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą. Godzina różańcowa ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już ponad 80 lat. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć Wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć Was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie wasze upływało w duchowej radości i pokoju. Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas godzina różańcowa ojca Justyna, skrytka pocztowa 454 Athol Springs, New York 14010. Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was spokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat. Z radością zapraszamy was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem, pokój i dobro wam wszystkim.
Ty potrzebujesz mych dłoni, mego serca, młodego zapału.
Oh.